Ów trzeci dzień. Moi drodzy, to w imię Boże rozpocznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trochę w takich duetach wyrazowych, pojęciowych prowadziłem te rekolekcje. Pierwsze było zamknięcie i otwarcie. Wczoraj słabość i grzech. Dzisiaj dwa takie pojęcia, które wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka wykluczające się wzajemnie. Wspólnota i samotność. Ale zobaczmy, że mamy coś takiego, jest w Marka, kiedy Pan Jezus mówi do uczniów: idźcie na pustynię osobno i odpocznijcie nieco. Pan Jezus daje to polecenie w klimacie wspólnoty. To jest sytuacja taka, że uczniowie są we wspólnocie, a jednocześnie mają iść, doświadczyć samotności. Że te dwie rzeczywistości są jakoś ze sobą nieodłącznie związane. Można by było powiedzieć, że i wspólnota, i samotność, zaraz się trochę z tego wytłumaczę, ale są to dwie takie rzeczywistości, które są jak dwa wiosła łódki. Nie wiem, czy kiedykolwiek wiosławaliście, ale to jest taka sytuacja, że jak jest tylko jedno wiosełko, to człowiek co robi? Kręci się tylko cały czas wokół własnej osi. Potrzebne są dwa wiosła, żeby pójść do przodu. I tak jest trochę, jedno wiosełko to jest wspólnota, drugie to samotność. I tutaj, kiedy mówimy o doświadczeniu wspólnoty, od razu mówię, że te pojęcia mogą być bardzo różne. Wspólnotą jest małżeństwo i o tym też trochę będę mówił. Wspólnotą jest Kościół, o tym też trochę powiem. Wspólnotą są różne relacje, które tworzymy, także wspólnoty, które są, których czasami zrzesza jakaś wspólna sprawa, wspólnoty religijne, duchowe. To wszystko w każdej z tych wspólnot. Potrzebne są te dwie rzeczywistości. Potrzebna jest rzeczywistość wspólnoty i potrzebna jest rzeczywistość samotności. Nawet w małżeństwie wydawałoby się, że to przecież jest tak, że wszyscy jesteśmy razem. Natomiast małżeństwo ma w sobie to do siebie, że także jest potrzebna pewna przestrzeń samotności, żeby być lepiej we wspólnocie. Jak nazywamy takie doświadczenie wspólnoty, gdzie nie ma żadnej przestrzeni samotności, gdzie wszyscy są w jakiś sposób niezwykle sklejeni razem? To jest sekta. Sekty działają w taki sposób, że nie dają przestrzeni wolności i samotności. Człowiek jest nieustannie z kimś. Nawet jeżeli chciałby gdzieś wyjechać, gdzieś nie. Jest nieustannie pod w jakiś sposób obserwowany. I teraz tylko te osoby, które są mistrzami życia we wspólnocie, będą także mistrzami życia w samotności. I odwrotnie. Święty Kasjan, mówił tak. Kiedy masz kłopoty życia wspólnotowego, nie idź na pustynię, bo zgłupiejesz. I zobaczcie, że tak to trochę jest, że kiedy doświadczenie samotności czy doświadczenie doświadczenie pustyni jest pewną formą ucieczki od wspólnoty, to jest kiepsko. Ucieczka od ludzi jest osamotnieniem, jest brakiem ludzi, brakiem relacji. Nie o taką samotność tu chodzi. Chodzi o taką samotność, której doświadczał na przykład Jakub. Pamiętamy tę sytuację, kiedy miał się spotkać ze swoim bratem Ezawem i mieli się pojednać. Co robi Jakub? Jakub wszystkich przeprawił na drugi brzeg potoku Jabok po to, ażeby pobyć w samotności i spotkać się z Bogiem, ażeby z Nim się zacząć mocować. To jest piękna scena. To jest w ogóle coś niezwykły fragment Słowa Bożego. W jaki sposób Jakub zmaga się z aniołem, zmaga się z Bogiem, ale robi to w samotności. Nie po to, żeby uciekać od swoich bliskich. Nie potrzebuje was. On to robił dla nich. Ta samotność była mu potrzebna po to, żeby wrócił inny do swoich żon, do swojego przybytku, do swoich, aby też inny spotkał się ze swoim bratem, ażeby się z nim pojednał. Po to jest potrzebna samotność we wspólnocie, żeby człowiek mógł być dla tej wspólnoty lepszy. I tak jak już wcześniej powiedziałem, że to doświadczenie samotności nie może być ucieczką. To jest coś nie tak. Jeśli ktoś ucieka w samotność, na przykład niech to będzie nawet życie zakonne, dlatego że nie chce żyć we wspólnocie na przykład małżeńskiej, albo ktoś ucieka w kapłaństwo, dlatego że nie widzi siebie w małżeństwie, to jest kiepsko, coś nie gra. Siostra zakonna widzi siebie jako matkę dzieci, które mogłaby mieć, i ksiądz widzi siebie jako ojca dzieci, które mógłby mieć. Wtedy wszystko jest na swoim miejscu. To nie jest żadna ucieczka. Jak człowiek ucieka w samotność, na przykład w powołanie, bo mówi, że tak będzie lepiej, to wcześniej czy później zostaje starym kawalerem w sutannie albo starą panną w habicie. Dlatego, że uciekła w samotność. To nie ma być uciekanie. Żadne. Samotność jest doświadczeniem o wiele głębszym niż uciekanie. On idzie tak jak Jakub po to, żeby być inny dla tych, których ma. I teraz wspólnota, moi drodzy, ma także coś w sobie, co moglibyśmy pewien walor oczyszczający. To znaczy, że wspólnota jest zdrowa, kiedy potrafi się oczyszczać. Na przykład wspólnota małżeńska. Mamy tu małżonków, widzę was, cieszę się, że jesteście. Ale wspólnota małżeńska ma to do siebie, że wzajemnie się oczyszczamy. Kiedy na przykład mówimy sobie, robisz to źle, to powinno być inne. Ja tak sobie myślę, że pewną ułomnością życia w celibacie jest to, że czasami nikt nie mówi księdzu, co robi źle, a powinien. Bo to jest oczyszczające. Łatwo otoczyć się ludźmi, którzy będą nieustannie przyklaskiwać oczywiście. Ale czasami zazdroszczę małżonkom, na przykład, nie wiem, nawet osobom bardzo mi bliskim, którzy żyją w małżeństwie, że to jest też niesamowite, kiedy muszą się wzajemnie pojednać, kiedy muszą wzajemnie szukać kompromisu, kiedy podejmują wspólnie decyzje, kiedy się ze sobą nie zgadzają. To jest piękne. To jest piękne, chociaż wiem, że trudne, ale niezwykle oczyszczające. Bez tej drugiej osoby, zobaczcie, czasami człowiek może wpaść w jakąś iluzję, że jest super gość. Pamiętam takie doświadczenie, że kiedyś byłem na takich rekolekcjach, gdzie byli małżonkowie, i ten jeden małżonek opowiada, że jego życie duchowe to teraz modlitwa i tak dalej. To opowiada w ogóle niesamowite doświadczenie. No po prostu świadek Chrystusa taki, że po prostu jak z książki. A w pewnym momencie żona, czyli ktoś, kto żyje z nim 24 godziny na dobę, takie wielkie oczy robi. To na pewno on? Niemożliwe. Co się stało? Moi drodzy, bardzo łatwo. Wspólnota ma walor oczyszczający. Można by było teraz, bo to jest temat troszkę, który trudno by było pominąć. Jak to jest z tym oczyszczaniem się, na przykład przede wszystkim wspólnoty Kościoła? Myślę, że kiedy wspólnota nie potrafi się oczyszczać, to znaczy, że jest w niej jakaś choroba, że coś nie gra. Papież Franciszek w takiej książce pod tytułem, ta książka to jest, przepraszam, Siła powołania, książka, która została wydana bodajże 2 lata temu, mówi o takich chorobach wspólnoty Kościoła jak światowość i klerykalizm. To są mocne słowa. Na czym polega światowość? To znaczy, to jest taka choroba, która przejawia się w tym, że przypisujemy pewne światowe przymioty różnym działaniom pobożnym. Na przykład określamy wspólnotę pod taki, przychodzi mi taki przykład, że na przykład możemy oceniać wspólnotę pod kątem na przykład sukcesów duszpasterskich. Słowo sukces jest słowem absolutnie nieewangelicznym. Nie znajdziecie go w Ewangelii. I największym sukcesem Ewangelii, wiecie co było? Krzyż. Jesteśmy na to w stanie się zgodzić. Natomiast sukcesem apostolskim albo duszpasterskim jest to, że na przykład, nie wiem, na stadionie spotyka się 10 tysięcy ludzi i się wspólnie modli. To jest niewątpliwie wielkie dzieło, ale to jeszcze nie jest sukces. W ogóle, czy możemy tak mówić? To jest światowość. Kiedy przypisujemy wspólnocie Kościoła przymioty czysto światowe. Powodzenie, sukces, pomyślność, ilość, statystyki. To wszystko. I drugie słowo, które papież Franciszek mówi odnośnie pewnej choroby Kościoła, to jest klerykalizm. Pozwolę, albo można by było powiedzieć triumfalizm. Papież mówi tak, tam gdzie panuje triumfalizm, nie ma Jezusa. Bardzo mocne słowa. Albo inaczej, jedyny triumfalizm, w którym obecny jest Jezus, to taki, który stoi o krok od Wielkiego Piątku. Triumf Jezusa, ten prawdziwy, zawsze dokonuje się na krzyżu. Dosyć poważne słowa. Myślę, że ten triumfalizm trawi Kościół w Polsce bardzo mocno. Bardzo mocno. Sposób, w jaki się wypowiadamy, jaki mówimy, w jaki sposób traktujemy drugiego człowieka, także jako duszpasterze, często w sposób niezwykle triumfalny. Z pozycji tego, że ja wiem i ja mogę. Wydam albo nie wydam, pochowam albo nie pochowam, zgodzę się albo nie zgodzę. Kto z nas nie doświadczył takich słów? To jest triumfalizm. Ale są jeszcze słowa inne. Papież mówi w tej książce tak. Nie trzeba mieć święceń, żeby być klerykałem. Klerykalizm rzuca się w oczy u osób, które przyjmują postawę ludzi wybranych, w cudzysłowie. Chodzą z zadartym nosem. Czują się wybrane w złym tego słowa znaczeniu. Przybierają wobec innych postawę arystokratyczną. To jest feudalizm inaczej. Pamiętam, w mojej rodzinnej wsi był taki zwyczaj, ja wiem, że to było, opowiadam historię sprzed 40 lat, ale był taki zwyczaj, że trzeba było księdza przywieźć i odwieźć na kolędę. Z jednej strony jest to ładne, ale moi drodzy, pachnie to feudalizmem. Albo kiedyś jeden z moich osób, młody człowiek, którego przygotowywałem do bierzmowania i pytam, co cię denerwuje w kościele? Ciągłe te wierszyki i laurki, jak przyjeżdża biskup do parafii. Po co to? No właśnie, po co? Jestem 5 lat proboszczem w tej parafii. Naprawdę nie trzeba triumfalnie wielu rzeczy rozwiązywać. Nie trzeba powoływać się na władzę. Nie trzeba na wiele rzeczy zezwalać albo nie zezwalać. To jest niepotrzebne. Wiele rzeczy w tej wspólnocie parafialnej rodzi się dlatego, że są ludzie, którzy czują się za nią odpowiedzialni. Tylko to, nic więcej. Żadnej siły, żadnej przemocy. Nie potrzeba. Mówię to jako praktyk. Moi drodzy, przejdziemy dalej. Czym jest z kolei także i samotność we wspólnocie? Bo to warto by było może trochę lepiej wytłumaczyć. Takie słowo, które do tego pasuje, to jest dystans. To jest dobre słowo. Samotność polega na tym, że pozwalam temu drugiemu człowiekowi odejść. Kiedy mam kogoś tak blisko, tak praktycznie twarz przy twarzy, to go nie widzę. Widzę może jego, nie wiem, jakiś defekt twarzy. Widzę może to, że ma lekkiego zeza albo nie wiadomo co jeszcze. Ale kiedy go zobaczę z daleka, widzę go w całości. I samotność jest doświadczeniem tego dystansu, żeby zobaczyć go w całości. Żeby zobaczyć, że jest inny niż ja. To jest też dosyć ważne we wspólnocie. My czasami... Jest taka pokusa, żebyśmy wszyscy we wspólnocie byli tacy sami, pokolorować wszystkich takimi samymi farbkami. Miałem takie kiedyś dwie klasy, które uczyłem maturalne. Jedna klasa była taka bardzo jednolita, bardzo taka w swoich poglądach prawa poukładana, a druga to byli tacy, takie łobuzy. I kiedyś pamiętam, rozważałem jakąś kwestię bardzo dyskusyjną i mówię, no w tej klasie poukładanej, pięknej, wszyscy tacy sami, mówię, słuchajcie, podyskutujmy na ten temat. A na to taka dziewczyna mówi, proszę księdza, nie ma o czym dyskutować, my się z księdzem zgadzamy, ksiądz ma rację, nie ma problemu, szkoda czasu na tę dyskusję. Koniec. Natomiast w tej drugiej klasie 3 lekcje na ten jeden temat. I tak sobie myślę, moi drodzy, to, że się różnimy, to, że nie jesteśmy wszyscy tacy sami, że jesteśmy inni wzajemnie, jest niesamowicie twórcze. Kiedyś słyszałem takie sformułowanie z ust jednego człowieka, który jest związany z jednym z ruchów kościelnych i mówi, przyjdzie taki czas, że w Kościół katolicki to będzie właśnie ten mój ruch. Ja mówię, o mój Boże, to ja się z takiego kościoła wypisuję. Bo to jest bieda. Właśnie piękne jest to, że jesteśmy różni. Piękne jest to, że każdy z nas wnosi coś innego, że jedni są bardziej na prawo, drudzy na lewo, że jedni są nie wiadomo po środku, że jedni to bardziej czują albo nie tam. To jest piękne, ale to można zobaczyć tylko wtedy, kiedy pozwoli się na pewien dystans. To jest tak jak z malarstwem impresjonistów. Spróbujmy zobaczyć to malarstwo z jednego metra. Bohomas. I brzydactwo. Ale kiedy odejdziecie 10 metrów od tego obrazu, zobaczycie arcydzieło. To tak działa. I dalej. I dalej też samotność jest nam potrzebna także do tego, żeby doświadczyć tego, kim ja jestem. Zobaczcie, wczoraj ja mówiłem już na kazaniu o tym, że dla mnie w tym roku było niesamowitym zaskoczeniem odkrycie, że Jan Chrzciciel idzie głosić na pustynię. Po co? Po jakiego grzyba głosić cokolwiek komuś na pustyni, skoro na tej pustyni nie ma nikogo? Jest pusto, jest sam piasek, jakieś zwierzątka pustynne, nic więcej. A on idzie tam po to, żeby głosić, nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Boże. Wszyscy potem do niego przyszli, ale był tam sam. W tej samotności, moi drodzy, człowiek odkrywa, kim jest. Odkrywa swoją tożsamość, odkrywa to, czy czuje się wartościowy, czy też nie. W tej samotności. To jest dosyć ważne pytanie. Biskup Dajczak w jednym ze swoich rekolekcji opowiada, że kiedyś miał rekolekcję z młodzieżą i dał im 3 kartki. Na każdym z tych kartek było jedno pytanie. Pierwsze, jaki wyobrażasz sobie świat marzeń? Wtedy wszyscy zapisali tę kartkę dosyć obficie. Bo tam każdy, chciałbym, żeby ten świat marzeń był taki, bez wojen i tak dalej, pełen pokoju, miłości. No to super. Druga kartka też była, pytanie brzmiało, co sama chcesz albo sam chcesz zrobić, aby te marzenia zrealizować? No to ktoś mi pójdę na studia, będę udzielać się w wolontariacie i tak dalej, i tak dalej. I trzecie pytanie, kartka kolejna. Kim jesteś? Wszyscy ci młodzi ludzie oddali puste kartki. Ale to nie jest kwestia młodzieży. Wszyscy mamy z tym problem. Żeby odkrywać, kim jesteśmy. Żeby nikogo nie udawać. Żeby się w nic nie przebierać. Dlatego jest potrzebna pustynia. Dlatego jest potrzebna samotność. Halina Poświatowska napisała takie słowa o samotności. Podziel się ze mną w mojej samotności chlebem powszednim. Zobaczcie, taka metafora samotności jako chleb, który można się podzielić z drugim człowiekiem. I dalej mówi, obecnością zapełnij nieobecne ściany. Pozłoć nieistniejące okno, bądź mi drzwiami, nade wszystko drzwiami. Na samym początku tej rekolekcji mówiliśmy o otwartości. Dzisiaj wracamy do tego tematu. Samotność jest po to, żeby być jak drzwi, żeby nic nie zamykać, żeby otwierać to, co było pozamykane. I teraz w tej samotności, zobaczcie, czasami jest tak, że doświadczenie relacji z Panem Bogiem może być też czasami takim doświadczeniem, gdzie tej samotności może zabraknąć. Że człowiek ma takie przeświadczenie, że z Panem Bogiem to trzeba tak żyć za Pan brat, żeby pod rączkę go chwycić i iść przez świat, a on ciągle blisko, ciągle blisko. Przypominacie sobie Ewangelię, kiedy Pan Jezus jest razem z uczniami na jeziorze. Zaczyna się burza, a on co robi? Śpi. To jest ten moment, że czasami w życiu duchowym potrzebna jest także i taka samotność, żeby mieć tą świadomość, że Pana Boga jakby nie było, jakby zasnął, jakby przestał się mną opiekować, jakby gdzieś odszedł na jakiś bezpieczny dystans. To doświadczenie jest niesamowicie potrzebne, bo wtedy też w jakiś sposób z jednej strony budzi się w nas pragnienie i tęsknota, żeby do Boga wracać, żeby Go szukać. Bez tego, to jest tak jak w relacjach między ludźmi, musimy też o siebie dbać, musimy o siebie się troszczyć, musimy dla siebie mieć czas. Jeśli przestajemy dbać, bo uważamy, że ta druga osoba jest na wyciągnięcie ręki, jest moja i się nic nie może zdarzyć, to przegrałem. I myślę, że w relacjach z Bogiem jest tak samo. I też z drugiej strony takich relacji, gdzie Pan Bóg jest tak bliziutko, 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 nieustannie, nie da się stworzyć. To jest iluzja. Takich relacji z Bogiem nie ma. Bóg też chce czasami pobyć w samotności. I do tej samotności nas zaprasza. I na sam koniec chciałbym powiedzieć też, jeden z teologów też mówił o samotności i Kościele. Baltazar, niesamowity człowiek, jeden z największych teologów XX wieku, pisał tak: Kościół narodził się z samotności Jezusa na krzyżu. Bardzo proste słowa. Moi drodzy, to wołanie Jezusa: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? To jest właśnie to doświadczenie samotności pomiędzy Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. I co się stało z tym dystansem? Zobaczcie, powstał Kościół. W tym dystans jest po to, żebyśmy my tam się znaleźli. W ten dystans pomiędzy Bogiem i Ojcem, w tę samotność jest zaproszony cały Kościół. Także z tymi, którzy, także z doświadczeniem takich miejsc jak piekło. I wstąpił do piekieł, przecież tak wyznajemy. To jest także rzeczywistość Kościoła. To jest niesamowita, pojemna samotność. Tam może znaleźć się każdy, jeśli tylko chce w tej samotności Boga być. Amen.